dochodzi do krótkiej wymiany ognia, ale patrol jest zbyt mało liczny, a oddział powstańczy jest duży. Ten patrol w pośpiechu opuszcza pole, wycofuje się. Mimo że oddział już raz natknął się na carski patrol, postanawia iść dalszą drogę. Na czele oddziału powstańczego idzie dowódca, a także chorąży, który niesie chorągiew oddziału. Bardzo często na tych chorągwiach, sztandarach wyszywane były symbole oraz hasła odnoszące się do wiary, miłości do ojczyzny, patriotyzmu.
Damian Orłowski, historyk, regionalista, nauczyciel historii w Białej, w Naramicach. Mieszkaniec Skomlina szczęśliwy, że taką imprezę też tutaj mieliśmy w Skomlinie wreszcie.
Mieszkańcy dopisali, jestem dumna z mieszkańców Skomlina dzisiaj, że przyszli i że skorzystali, bo to była przepiękna lekcja historii.
No ja jestem dumny z pani Marty Małyski, z pana Irka Karbowskiego, głównych organizatorów tej imprezy. Bez nich nie byłoby tutaj tej wspaniałej imprezy. No i oczywiście cieszę się bardzo, że mieszkańcy dopisali w takiej liczbie, przyszli, zobaczyli, jak wyglądał kawałek historii związanej też z naszą piękną miejscowością.
Padły dwa nazwiska, może przypomnijmy te osoby, które tutaj działały w kontekście powstania styczniowego.
Jan Przybyłowicz oraz Adolf Schmidt. Jan Przybyłowicz był rządcą majątku Skomlińskiego, więc to miejsce tutaj wybrane nadaje się idealnie, ponieważ właśnie Jan Przybyłowicz był zarządcą Skomlińskiego majątku, a znajdujemy się na terenie tego majątku. Wiadomo, że tam, gdzie teraz rośnie hala, stał piękny dwór, pozostały jeszcze podworskie budynki, szczególnie ze spichlerzem przepięknym naszym zabytkiem, więc teren jak najbardziej historyczny i bardzo dobrze się wpasowujący w te wydarzenia z powstania styczniowego. Wprawdzie Jan Przybyłowicz nie był tutaj zbyt długo, nie wiemy dokładnie od którego roku on został przeze mnie odnaleziony w księgach metrykalnych skomlińskich w roku 1862, czyli tuż przed powstaniem, natomiast wiem, że do Polski z wygnania car mu darował winy, wrócił w roku 1856, był pod dozorem policyjnym tutaj. Czy był już tutaj od roku 1856 w Skomlinie, tego nie gwarantuje, no ale niewątpliwie rządcą skomlińskim był, o czym świadczy ten tragiczny, przedśmiertny list, że rzeczy, swoje osobiste rzeczy zostawił właśnie tutaj w Skomlinie.
Ten list, no przepiękny, był odczytany dzisiaj na tej uroczystości. Gdzie on został znaleziony?
List znajduje się w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, a ja postanowiłem pobawić się i stworzyć scenariusz do filmu Vinci 2, no i stąd też z Muzeum Książąt Czartoryskich nie zginęła tylko dama z łasiczką, ale też list Przybyłowicza.
To taka kropeczka nad i. No i tak jak mówiłam na początku, ja się cieszę, że te lokalne odniesienia były.
Ta druga postać to Adolf Schmidt, też osoba ze Skominem związana, chociaż tutaj nie urodzona. On się urodził w Wieluniu, natomiast tą młodość tutaj spędził w Skominie, dlatego że jego ojciec bardzo szybko przeniósł się z Wielunia właśnie do Skomlina. On tutaj został karczmarzem, a też miał fach stolarski, więc myślę, że była to bardzo potrzebna ręka w Skomlinie. No i tutaj wychowywał się nasz drugi bohater Adolf Schmidt. Być może tak naprawdę mogli mieć do siebie bardzo blisko Jan Przybyłowicz i Adolf Schmidt, dlatego że jeżeli prawdą jest to, że ten dom rządcy na ulicy Tysiąclecia się znajdował, no to karczma znajdowała się dosłownie 20 metrów dalej na skrzyżowaniu ulicy Tysiąclecia i Mickiewicza, więc mogli mieć do siebie bardzo blisko, mogli już rozmawiać przed powstaniem. No i tak jak wspominałem, prawdopodobnie jak ten oddziałek pierwszy, powstańczy oddziałek Oksińskiego tutaj w naszych rejonie się pojawił, to zapewne jeden i drugi do tego oddziałku trafił, dlatego że my wiemy na pewno, że Jan Przybyłowicz w tym oddziale się znajdował. Gdzie był Adolf Schmidt, nie wiemy, no ale największe prawdopodobieństwo, że też w tym samym oddziale służył. Powstanie styczniowe na pewno jest trudnym tematem. Mało tego, dla historyków to też jest bardzo trudny temat, dlatego że nawet chcąc zająć się rzeczywiście mocno i sumiennie tym kawałkiem historii, trafiamy na bardzo dużo sprzecznych ze sobą różnych źródeł informacji. Bardzo dużo się zachowało, aczkolwiek te bitwy, które były tak naprawdę potyczkami, trwały bardzo krótko. Mamy o tym tak mało takich dokładnych informacji, bo to nie były wielkie bitwy, że trudno złożyć to w jedną całą logiczną całość.
Niestety naprzeciwko oddziału powstańczego wychodzi carska piechota. Powstańcy piszą podjąć się walkę. Jak Państwo za chwilę zobaczycie, wymiana ognia nie jest taka płynna, jakby się to dzisiaj mogło wydawać. Samo ładowanie karabinów to czynność kilkuetapowa, trwająca kilkadziesiąt. Pierwsza salwa, powstańcy także odpowiadają ogniem. Niewątpliwą różnicą w walce między takimi oddziałami było to, że carska piechota strzelała równo na komendę. Carscy żołnierze byli świetnie wyszkoleni, byli bardzo dobrze uzbrojeni. Natomiast powstańcy dysponowali już gorszą bronią. Nie byli tak dobrze przygotowani do walki. momencie, kiedy trwa walka w obejściu wsi, organizowany jest na prędce lazaret, do którego trafią ranni powstańcy. Powstańcy zbierają swoich rannych kolegów i próbują przenieść ich do lazaretu, gdzie zostanie udzielona im pomoc. Oddziałom rosyjskim towarzyszy armata.
Mam na imię Marysia.
Karolina. Jesteśmy z grupy rekonstrukcji historycznej Lurewitis. Przygotowujemy się już kilka lat. To nie jest nasza pierwsza rekonstrukcja, bo to jest któraś już z kolei nawet, no trudno policzyć, wszystkie było ich bardzo dużo. I w miarę rozwoju po prostu staramy się dopracowywać nasze stroje, ciągle je udoskonalamy, ciągle coś szyjemy, podpatrujemy, szukamy również w źródłach zdjęcia.
Później mamy takie żywe lekcje historii, jak tutaj w Skomlinie. Ja widzę, że z panią jest córka. Ile ma lat?
13.
13. Od dawna w grupie razem z wami?
Od jakichś 4 lat.
To wcześniej zaczęłaś, słuchaj, podobać się to? No, myślę, że tak, skoro tutaj jesteś.
Tak, bardzo lubię historię.
Być może to później ta przyszłość będzie związana też z historią, kto wie. Jak to się zaczęło, że się tu zaczęła pojawiać? No, pojechała raz, drugi z wami, zobaczyła?
Tak. Tak, najpierw do grupy dołączyłam ja, później zaczęłam właśnie zachęcać męża, no i moje dzieci. Mój syn czasem też bierze udział, a córka coraz częściej.
Czyli rodzinnie u was?
Rodzinnie, tak.
A jak postrzegacie takie inscenizacje organizowane, no to, że przy tylu mieszkańców, że można się czegoś mądrego, czegoś ważnego o historii dowiedzieć, jak to postrzegacie?
No ogólnie mi się to bardzo podoba zawsze, bardzo lubię jeździć.
No, ale przyznasz, że to jest trudna tematyka. Powstanie styczniowe, no nie wiem, czy uczniowie w twoim wieku lubią się tego uczyć?
Niezbyt.
Są to tematy dosyć takie trudne, ale naszym zdaniem właśnie takie doświadczanie, takie namacalne dotykanie tej historii pozostawia jednak w dzieciach, w młodzieży, czy nawet dorosłych ludziach, no na pewno większą wiedzę i sprawia, że ta historia taka jest bardziej żywa.
To dzisiaj dziękujemy wam za te lekcje historii, było pięknie.
Też się cieszymy bardzo, że mogliśmy tu być, bo dla nas każda rekonstrukcja coś przynosi i jest wartościowa. Zresztą każda chwila, każdy element, każdy moment przekazywania jakiejś wiedzy czy historii, no jest dla nas istotny, bo my to po prostu kochamy.
Walka z nieprzyjacielem była bardzo trudna. Rosjanie dysponują artylerią, która bardzo łatwo gniecie szyki powstańców. Rosjanie podejmują pierwszą próbę szturmu. Próbę ataku podejmują także kosynierzy, ale ich pozycję ostrzeliwuje armata. Bardzo ciężko, bardzo trudno się do niej zbliżyć. Na pewno odległość, kiedy Rosjanie oddawali celne strzały, bardzo trudno było się zbliżyć. Natomiast w walce wręcz kosynierzy, można powiedzieć, byli niemal niepokonani. Tutaj jednak musieli uznać wyższość przeciwnika i wycofać się. Powstańczy dowódca podejmuje decyzję o cofaniu się. Po przegrupowaniu podejmie kolejną próbę ataku.
Jesteśmy grupą stowarzyszeniową historyczną Gloria Victis. Działamy na terenie głównie Wieruszowa i powiatu, ale też jeździmy na różne rekonstrukcje dalej, jak Kalisz, czy Poznańskie, czy w stronę Częstochowskiej. No oczywiście wymaga to dużo pracy, dużo wysiłku, ale też daje satysfakcję i no wszelką taką, jakby powiedzieć...
Radość ogromną i to widać.
Radość ogromną, właśnie.
Dzisiaj tutaj w Skomlinie no, tematyka powstańcza. Tak. Powiedzmy o pani stroju, bo to jest strój odwzorowany z tamtych czasów. Robi wrażenie.
Strój kobiet żałoby narodowej był przede wszystkim bardzo skromny, ale też charakteryzował się kolorem czarnym. Miał jedynie ozdobę białe kołnierzyki i mankiety. Kobiety wychodząc w ogóle na zewnątrz musiały mieć zakrytą głowę, były fryzury, kolory oczywiście bardzo skromne. Biżuteria też była w kolorze czarnym. No także to takie było troszeczkę smutne, ale też było wyrazem tego patriotyzmu wewnętrznego i okazywanie szacunku dla samych powstańców i w ogóle no, całej tej sytuacji w Polsce.
No, tutaj państwo wszystko dopracowali w najdrobniejszym szczególe. Czuliśmy się, jakbyśmy się przenieśli dosłownie w inną epokę. No i żeby osiągnąć taki efekt, to trzeba mieć też wiedzę. Wertujecie pewnie też źródła historyczne.
Oczywiście. Przede wszystkim czytamy bardzo dużo wspomnień, pamiętników takich oryginalnych. Szczególnie się czytałam w Ciche Bohaterki. Piękna pozycja, gdzie no, autorka przedstawia prawie wszystkie kobiety biorące udział w powstaniu, bo były różne działalności, różne etapy w tym powstaniu. Działalność kobiet była bardzo różnorodna i ciekawa. Największą może taką ciekawostką w działalności to jest właśnie działalność, według mnie oczywiście, działalność, może powiem, nie ty, bo tu była ukazana działalność medyczna akurat, tworzenie lazaretów, no, powstańcom udzielanie pierwszej pomocy i tak dalej. Działalność dobroczynna, działalność kurierska. Tu Eliza Orzeszkowa się tak właśnie w tej kurierskiej wyróżniła. I działalność zbrojna. Ta działalność zbrojna była też no, taka dla kobiet zakazana, ale kobiety też z determinacją, oczywiście w przebraniach męskich, pod pseudonimami męskimi, ścinały włosy, zakładały te czamary i na równo z mężczyznami szły do boju.
No, widzę, że pani się uśmiecha, jak mówi o tym. To jest wielka, ogromna pasja.
Tak, i to powiem szczerze, że ta pasja, przynajmniej w moim przypadku, jest dosyć niedawno, bo dopiero tak 3 lata. Ale tak mnie wciągnęło to wszystko, że jak mamy jakieś tam rekonstrukcje, zależy też które i jakie, i przygotowujemy się do nich, to takim mamy takiego powera, jak to się mówi. No i faktycznie staramy się to przedstawiać w najbardziej realistyczny sposób, żeby to było tak, jak wtedy. No bo no wiadomo, że nie było to łatwe.
No, ja jeszcze powiem tak, tematyka trudna dla dzieci, na przykład dla młodzieży, można podejrzeć, można zaliczyć jako lekcję historii.
To znaczy się udzielamy właśnie takich żywych lekcji historii w szkołach. I teraz ostatnio w piątek byliśmy w 2 szkołach, gdzie były dzieci, przedszkolaki, klasy 1-3. I my się zastanawialiśmy, jak im to przekazać, bo takie dzieci, no faktycznie, no dla nich to jest bardzo trudne. Ale byłam bardzo mile zaskoczona, bo żeśmy tak podeszli do nich, w taki sposób dziecięcy, można powiedzieć, że zainteresowanie było niesamowite. Dlatego jest to też dla nas taka radość, bo dzieci widzą, oglądają, my mamy dioramy, mamy tam wszystkie, oczywiście kobiet, to biżuterię, mamy te wszystkie takie wachlarze i tam przykrycia głowy, czyli te bonety. I mamy też męskie stroje, broń, kule, kulolejki, jak się robiło. Opowiadamy im, jak kobiety tworzyły te szarpie. No w ogóle jest ciekawy temat i trzeba to umieć ciekawie przedstawić, dlatego zainteresowanie jest.
Dzisiaj było ciekawie, dobrze, że mieszkańcy przyszli, skorzystali z tej szansy na tą właśnie, jak pani powiedziała, lekcję historii w plenerze i dobrze, była okazja przypomnieć sobie i nawet lokalne nawiązania, co bardzo mi się podoba, bo tu nazwiska tych, którzy się angażowali w powstanie styczniowe, też padły. I świetnie, cieszymy się bardzo, że się udało. Pogoda nawet dopisała.
Tak, bardzo dziękujemy tutaj w ogóle za zaproszenie i za to, że mogliśmy to przedstawić dla tutaj lokalnej społeczności, ale też i jeżeli jest... Media są i ten, to ja myślę, że to zawsze idzie dalej i procentuje dla nas, no bo faktycznie jest to bardzo taka słuszna sprawa. Tym bardziej, że w tym roku jest 160. rocznica i jest tych rekonstrukcji dość dużo, ale dajemy radę.
Właśnie, my tu słyszymy strzały jeszcze w tle, to też dodawało tutaj takiej powagi.
I efekt też daje, tak jak wtedy było, no bo, mój Boże, no trudno, żeby mają tutaj koledzy do tej armaty, mają tą broń i faktycznie starają się to przedstawić. Nawet dzisiaj ta scena wejścia carskich żołnierzy do lazaretu, no była brutalna. Ja powiem szczerze, się popłakałam. No ale to są realia właśnie.
Oddział powstańczy rozdziela się. Dowódca z nadzieją, że część tego oddziału uda się jeszcze uratować, nakazuje swojemu zastępcy wycofanie części oddziału. Natomiast sam z pozostałymi jeszcze powstańcami poddaje się i prosi Rosjan o zmiłowanie. Dowódca liczy na to, że Rosjanie zachowają się wobec nich honorowo. Rosjanie nigdy nie uznawali powstańców za równoprawnych żołnierzy. Nazywano ich po prostu zdrajcami, buntownikami. Rzadko kiedy stosowali wobec nich honorowe zachowanie. Jak Państwo widzą, carscy żołnierze nie zachowują się nawet godnie wobec kobiet, ani wobec radnych powstańców, których siłą wyrzucają z lazaretu. Wśród tych pojmanych powstańców jest także Jan Przybyłowicz, zarządca majątku w Skomlinie. Jak już wcześniej wspomniał pan Damian Orłowski, Jan Przybyłowicz został stracony w Źdźbłowie pod Częstochową. Być może tak wyglądały właśnie jego chwile, jego ostatnie chwile, kiedy wyrokiem carskiego sądu za swoją działalność został skazany na śmierć. W tej symbolicznej scenie zostaje odprowadzony na miejsce kaźni. Rosjanie rannych powstańców bardzo często rozstrzeliwali. Wiele było takich sytuacji i chyba taką najbardziej znaną jest bitwa pod Lututowem, gdzie powstańczy oddział, mimo poddania się, mimo złożenia broni polskich jeńców, nie uszanowano. Rosjanie dokonali na nich zbrodni wojennej. Rosjanie uważali, że tłumią bunt, który Polacy wszczęli przeciwko carowi, dlatego stosowali wszelkie środki, aby ten bunt zgasić, aby zniechęcić, aby pokazać Polakom, że podnoszenie głowy nie ma najmniejszego sensu. Pokazywanie oporu skończy się dla nich najpewniej zsyłką na Sybir, katorgą albo straceniem. Rosjanie odprowadzają pojmanych jeńców, ci najpewniej trafią do więzienia lub na Syberię. Taki był niestety straszny los setek tysięcy, wielu tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy polskich powstańców, uczestników, organizatorów oraz osób, które wspierały to powstanie.
Jak pani postrzegacie takie wydarzenie, że coś takiego miało tu miejsce?
To jest bardzo dobre. My tego nie przeżywaliśmy. Nasze rodzice, jednak to moja mama opowiadała, że moja mama jak uciekała z klasaka, jak to, no to naprawdę do nas jest. Dzieci widziałam, że jeszcze małe nie rozumią tego, to się śmieją, ale my jako dorosłe to łezki trochę się pochręciły.
To jest trudna tematyka, pokazana może faktycznie w taki sposób, że ci najmłodsi no się zastanowią i pomyślą sobie, że nie zawsze było kolorowo, nie zawsze były łatwe czasy.
Tak, bardzo trudne były.
Grzegorz Maras, Wydźmin, Skomlin. No genialnie się udało. Po raz pierwszy tutaj na terenie miejscowości Skomlin była taka rekonstrukcja wyjątkowego wydarzenia, jak powstanie styczniowe. Wszyscy tutaj spisali się na medal. Przede wszystkim tu muszę podziękować pani Marcie Małyska, no bo to ona była inicjatorką tego wszystkiego. Ale wielu osobom by tu należało dziękować, ale w głównej mierze też trzeba podziękować tym rekonstruktorom, bo robią to celująco. No super, super impreza. Liczyliśmy, że ponad 500 osób tutaj uczestniczyło, naszych osób, które przyszły z miejscowości na tej imprezie.
To robi, to musi robić wrażenie, panie wójcie, bo wyszli z domów, przyszli wziąć udział w tym wydarzeniu. Brawo, nawet rekonstruktorzy mówili, że też się obawiali, czy przyjdą ludzie, czy nie. To jest zawsze ten problem, kiedy się robi rekonstrukcję na mniejszych terenach.
Pogoda dopisała, piękna pogoda, taka super, super wrześniowa, jeszcze może nie złota polska jesień, ale już taka półjesienna. No i to wszystko też sprawiło, że ludzie z domu jednak zostali wyrwani, a tak jak mówię, impreza super, bo uczestniczyłem też w paru takich rekonstrukcjach. Załóżmy, byłem na rekonstrukcji I wojny światowej nad Wartą. Także no, jest to porównywalne, a nawet tutaj w takim zaciśnieniu było to jeszcze bardziej odbieralne.
Ireneusz Karbowski, prezes Stowarzyszenia Historycznego Gloria Victis z Wieruszowa. Obawy przed takimi inscenizacjami plenerowymi to są zawsze dwie. Pogoda i publiczność. No pogoda dzisiaj dopisała, to jest ta jedna z tych rzeczy, na które nie mamy wpływu. I druga rzecz, na które nie mamy wpływu, to publiczność, bo to głównie publiczność, mieszkańcy tutaj dzisiaj z Komlina są adresatami tej inscenizacji. Bardzo się cieszymy, że tak licznie przybyli. No musimy pogratulować i władzom gminy, i pani dyrektor biblioteki publicznej, że przygotowali wydarzenie, że odpowiednio je rozreklamowali, zaprosili mieszkańców. Bo no to głównie oni są adresatami tego widowiska i najbardziej nam zależało na ich udziale. Chcieliśmy tak troszkę przekrojowo powiedzieć o powstaniu styczniowym, ale też bardziej w kontekście właśnie ziemi wieluńskiej i głównie wydarzeń związanych ze Skomlinem. Tutaj w tej prelekcji już przed samą inscenizacją pan Damian Orłowski wspominał te postacie związane ze Skomlinem, między innymi Jana Przybyłowicza, który był zarządcą tego majątku. Nawet ciekawostką jest to, że my dzisiaj w zasadzie na terenie tego jego majątku realizowaliśmy tą inscenizację. Ale też chcieliśmy pokazać takie poboczne wątki, tak jak na przykład organizowanie, powstawanie tych oddziałów, jak to wyglądało i też taki aspekt tego, że ziemia wieluńska była wówczas terenem przygranicznym. Też chcieliśmy do tego nawiązać, bo jeśli chodzi o walki powstania styczniowego, to teren ziemi wieluńskiej był bardzo trudnym terenem do walki. Bardzo trudno było tutaj organizować oddziały. Te oddziały bardzo często uciekały z ziemi wieluńskiej, bo jednak widły rzek Prosny, Warty i ta bardzo licznie obsadzona granica przez wojska carskie, przez kozaków, powodowała, że te małe oddziały miały bardzo utrudniony sposób walki. Ale z kolei ta bliskość granicy powodowała to, że broń, ochotnicy z Wielkopolski tutaj przechodzili, tutaj przemycali tą broń, tutaj się te zaprosną oddziały formowały, przechodziły do Królestwa Polskiego właśnie przez ziemię wieluńską, aby wspierać Polaków walczących tutaj w Królestwie Polskim.
Bardzo realistycznie tutaj to wszystko wyglądało. Był żywy ogień, były strzały. Spowodowaliście, że trochę się zatrzymaliśmy i mogliśmy się jak gdyby przenieść w zupełnie inną epokę.
No ja przyznam, że takie jest zamierzenie, żeby tak realizować te widowiska, aby faktycznie publiczność też niejako tym obrazem odbierała może emocje, obrazy, czasami nawet jakieś zapachy i smaki tego, co tam się dzieje na tym polu rekonstrukcyjnym. Natomiast no, muszę podkreślić, że te grupy historyczne, które też zapraszamy do realizacji, no, są to grupy profesjonalne, które no, jedne z lepszych w Polsce, muszę przyznać, które działają już od kilkunastu lat, dlatego też wiem, że wtedy jakość tego widowiska będzie wolna od błędów merytorycznych, że pokażemy to jak najbardziej realistycznie. Wiadomo, że tych autentycznych wydarzeń, które tutaj lokalnie miały miejsce, nie jesteśmy w stanie tak w skali 1:1 odtworzyć, bo wymagałoby to nakładu i finansowego, i ludzkiego. Natomiast w takiej małej mikroskali to widowisko, które zrealizowaliśmy, wydaje mi się, że zostało dobrze zrealizowane. Rekonstruktorzy no, wykazali się odpowiednim, powiedzmy, i wyczuciem tego, bo też przygotowywaliśmy scenariusz, więc oni wszyscy musieli być przygotowani do odegrania swoich ról zgodnie z tym scenariuszem, który został przygotowany. I wydaje mi się, że te wszystkie efekty, czy choćby broń palna, czy armata, czy to podpalanie tych zabudowań, no, było zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.
Wiem, że będzie druga część tego projektu i że będzie spotkanie już z uczniami trochę starszymi tutaj w szkole. Też świetny pomysł.
Zostaliśmy też zaproszeni jeszcze do tej drugiej części, do realizacji drugiej części tego projektu, który już się będzie odbywał w murach szkoły na takich lekcjach żywej historii. I tam już uczniowie bardziej z bliska, bo tutaj przy inscenizacji też nie wszystko można było pokazać, nie wszystko można było dostrzec. Natomiast sami uczniowie już będą możliwość takiego bezpośredniego kontaktu z nami na takich lekcjach, gdzie zobaczą nas i w mundurach, i z tym uzbrojeniem. Będą mogli obejrzeć te przedmioty związane z powstaniem styczniowym. Na pewno dalej będziemy opowiadać, nawiązywać do historii lokalnej, historii Skomlina, ziemi wieluńskiej. Na pewno zaprezentują się jak zwykle panie w czarnych sukniach, które też opowiedzą o swojej roli w powstaniu. Tutaj dzisiaj mieliśmy też wycinek tego, jak kobiety uczestniczyły w tym powstaniu, bo oprócz tego, że kobiety też były konspiratorkami, kobiety pomagały w przemycie broni, w organizacji szpitali polowych dla rannych powstańców. Zaopatrywały powstańców w żywność, w ubrania. To kobiety także z bronią w ręku brały udział w tym powstaniu. Tutaj dzisiaj także kilka koleżanek na tej inscenizacji walczyło. Nie jest to żadne przekłamanie historii, bo też jest kilka takich znanych postaci historii powstania styczniowego, tak jak tam na Kieleczyźnie Henryka Pustowójtówna. Ale tutaj też warto wspomnieć o Marii Piotrowiczowej, kobiecie, która związana jest też z regionem wieluńskim. Ona część swojego dzieciństwa spędziła pod Wieluniem. Tutaj była wychowywana, prawdopodobnie też mieszkając u wuja, który był weteranem powstania listopadowego. Może on też wpłynął na jej postawy patriotyczne. Później ona w dorosłym życiu przez kilka lat mieszkała w Białej koło Wielunia, bo jej mąż był tam nauczycielem historii. I ona wraz z mężem przystąpiła do tego powstania. Niestety jej losy i jej męża są tragiczne, ponieważ ona w bitwie pod Dobrą, pod Łodzią zginęła też w dramatycznych okolicznościach. Jej mąż chociaż przeżył tą bitwę, był ciężko ranny, to na wieść o śmierci żony dostał ataku serca i zmarł. Także kobiety... Można powiedzieć, to było pierwsze takie powstanie zbrojne, w którym polskie kobiety powszechnie uczestniczyły.
Cieszymy się, że mogliśmy się i tego tutaj dowiedzieć od Was. Dziękujemy za tę żywą lekcję historii, było przepięknie.
Cieszę się, że taki jest odbiór pozytywny. Tak jak mówię, na początku się obawialiśmy tylko dwóch rzeczy, pogody i widzów, ale dzisiaj pogoda dopisała, no i widzowie skomlińscy również, także bardzo się cieszymy. Mówię, chylę czoła przed wszystkimi organizatorami, przed instytucjami kultury, które naprawdę zadają sobie duży trud w przygotowanie takich projektów na realizację takich wydarzeń. Co więcej mogę powiedzieć? No, jestem współorganizatorem, więc byłbym troszkę nieobiektywny, gdybym powiedział, że też mi się podobało, że było dobrze. Ale faktycznie podobało mi się.
Cieszymy się bardzo, że tak to się wszystko tutaj pięknie poukładało. No i być może do zobaczenia jeszcze kiedyś.
Mamy nadzieję. To jest też nie pierwsze takie wydarzenie na ziemi wieluńskiej, nie pierwsze, które my też organizujemy, bo też jeszcze inne grupy historyczne w regionie działają, które się takimi rzeczami zajmują. Natomiast jesteśmy otwarci na wszelką współpracę i jeśli się tylko uda, czy będzie to w Wieluniu, w Mokrzsku, Skomlinie, to zawsze jesteśmy gotowi przyjechać i takie widowisko zrealizować.
Małyska Diana, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. Gmina Biblioteka złożyła wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu uzyskaliśmy kwotę 10 tysięcy złotych z Biura Niepodległej w ramach projektu dotacyjnego Powstanie Styczniowe 1863-1864. Jest to duże wsparcie. Dzięki temu udało się tą piękną inicjatywę zorganizować tutaj na naszym terenie. Jestem ogromnie szczęśliwa, że dużo osób przyszło, że mogliśmy to wspólnie obejrzeć, przeżyć. Też dzieciaków było sporo, więc była to dla nich taka żywa lekcja historii. Dodam tylko, że dzisiejsza rekonstrukcja historyczna jest tylko jedną z dwóch części projektu Ocalić od zapomnienia 160. rocznica Powstania Styczniowego, bo już 13 października druga odsłona i to będzie dedykowane dla starszych dzieciaków szkoły podstawowej. Będzie tak samo dla nich lekcja historii. Będą informacje do nich dostosowane i mam nadzieję, że jeszcze też Gloria Victis tutaj, którą mogliśmy dzisiaj gościć, również do nas dotrze, aby dzieci mogły zobaczyć z bliska stroje, broń.
Ja rozmawiałam właśnie z przedstawicielami Gloria Victis i mówili, że właśnie odwiedzają szkoły uczniów i że jest wtedy ten żywy kontakt i łatwiej przekazać wiedzę.
Takie żywe lekcje historii są najbardziej wartościowe i myślę, że najbardziej zostają nam w pamięci.
Można powiedzieć, że powstanie styczniowe było takim pomostem między Polską zniewoloną, a tą Polską w roku 1918, która się wtedy odradzała. Na kanwie tych postaci, tych bohaterów powstania styczniowego rodziła się nowa Polska.